Ładne kwiatki.
Halo, 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 halo. O, jeszcze próba mikrofonu trzeba zrobić i już będziemy. Z Michałem będziemy w studiu. Michał Konkle-Słowiański-Zielnik już za chwilę, a z Kasią Bellingham, z Katarzyną Bellingham będziemy w jej ogrodzie. Dziś połączenie dwóch światów, połączenie ich w jeden świat. Michał opowie o tym, co teraz można znaleźć na polach, łąkach i w lasach, jakie zioła, a Katarzyna Bellingham opowie o tym, jakie zioła można wyhodować w ogródku. Włodzimierz Raszkiewicz, dzień dobry, witam i zapraszam. Nasz SMS-owy numer to 603-06-06-06. Wszystko, o czym powiesz dziennikarzowi, może być obrócone przeciwko tobie, panie Michale. Trzeba uważać, bo Michał komentuje piosenkę, mówiąc: ja potrzebuję tego, żeby tydzień był z gumy. Michał Konkle-Słowiański-Zielnik, dzień dobry.
Dzień dobry, dzień dobry.
A dlaczego pan nie wyrabia, proszę pana?
Bo dużo rzeczy mam na głowie i się okazuje, że chyba troszeczkę za dużo, ale dam radę.
A ja myślałem, że taki zielarz, to on sobie leży na łące, wiesz, patrzy na niebo, na słońce, na przepływające chmury, jakąś tam trawkę sobie pogryzuje. To takie ma życie jak Madrycie.
Może i tacy zielarze też są, ale ja, to ja niestety do takich nie należę. Szkoda, ale...
Pędzisz przez życie, a jednocześnie zauważasz drobne rośliny.
Tak, zauważam te drobne rośliny i przez to nikt nie lubi ze mną chodzić, bo co chwilę się zatrzymuję i sprawdzam, co tam gdzie rośnie.
A to ty może marnujesz czas?
No to zależy,
ile dygresji miało być o roślinach? Michał Konkle-Słowiański-Zielnik, nasz SMS-owy numer 603-06-06-06. Włodzimierz Raszkiewicz, dzień dobry, witamy w audycji Ładne Kwiatki. Gdybyśmy teraz, panie Michale, poszli na łąkę, to na co jest sezon w maju, w jego końcowej drugiej połowie?
To zależy od roku i to zależy od tego, gdzie jesteśmy. Faktycznie to już wiele roślin powinno być po kwitnieniu, ale przez to, co się ostatnio działo w pogodzie, to przyroda teraz będzie dopiero nadrabiała i rośliny, które już dawno, dawno powinny zacząć owocować, to teraz dopiero zaczynają kwitnąć, więc mamy szansę jeszcze zebrać sobie ciekawe, fajne rośliny, jak różnego rodzaju przytulie, jak oczywiście pokrzywę, tylko może o tej pokrzywie majowej to dzisiaj nie będziemy mówić.
A dlaczego? Ja chciałem bardzo z tą pokrzywie majowej, dlatego że zajrzymy też jeszcze dzisiaj do ogrodu Katarzyny Bellingham i porozmawiamy o tym, co można wyhodować, jakie zioła w ogródku. A pokrzywę, to ja wiem, że z jednej strony ktoś taki jak ty pokrzywę traktuje jako zioło i to bardzo fajne i bardzo cenne. A tacy ogrodnicy, jak Katarzyna Bellingham, to oni, wiesz, co z tego robią? Gnojówkę.
I powiem tak, jeżeli chodzi o te zielone części pokrzywy, to ja bym im oddał je właśnie do tego celu. Tak? Natomiast sam korzystałbym z korzeni.
A z korzeni?
Z korzeni.
O tym nie słyszałem.
A wiem.
Że ktoś korzysta. Wiem, proszę bardzo. Nie słyszałem, żeby ktoś zbierał pokrzywę i myślał o pokrzywie w sensie, że z tym, co jest pod ziemią.
No właśnie, i to jest z jednej strony trochę przykre, z drugiej strony bardzo dobrze, bo więcej tych korzeni dla mnie, ale faktycznie jest tak, że pokrzywa, umówmy się, jest dość dobrym ziołem, jeżeli chodzi o działania lecznicze, ma ciekawe właściwości, ale te najciekawsze, te najmocniejsze są w korzeniu, bo tam znajdziemy niemalże to samo, co jest u góry, a dodatkowo będzie miała w sobie związki, które będą działały na przykład antyandrogennie, które będą działały estrogennie, czyli będą jakby...
Spowalniały procesy starzenia.
Z jednej strony tak, ale z drugiej strony regulowały te nasze hormony i współgrały wtedy z naszym organizmem w momencie, kiedy on na pewne jednostki chorobowe zapadnie, jak na przykład przerost gruczołu krokowego. Pokrzywa, korzeń pokrzywy, to jest jeden z lepszych ziołowych leków, jaki możemy wtedy zaaplikować człowiekowi.
A proszę bardzo, czyli odchwaszczamy ogród, bierzemy widły, tak, staramy się tam wyciągnąć te wszystkie chwaściory, chociaż wiele osób właśnie nie lubi tego słowa i lepiej go nie używać, ale bierzemy tutaj to wszystko w cudzysłów, no to pokrzywę zostawiamy, korzenie pokrzywy zostawiamy dla dziadków.
Zostawiamy dla, tak, odkładamy na bok i wykorzystujemy. Tylko że no, mieliśmy mówić o ziołach wiosennych, a korzenie raczej będziemy zbierać od późnej jesieni do wczesnej wiosny.
Młody korzeń jest lepszy od starego korzenia.
Nie będzie. Jeżeli roślina będzie nad ziemią będzie już wydatnie wyrośnięta, jeżeli ona jest duża, to znaczy, że składniki, które wcześniej były odłożone w korzeniu, no musiały zostać zużyte do wybudowania tego ciała zewnętrznego, prawda? Mhm. Więc korzeń w tym momencie, jeżeli byśmy chcieli kulinarnie go wykorzystać, to okej, możemy sobie coś tam ugotować, postarać się. To nie mówię teraz o korzeniu pokrzywy, tylko ogólnie o korzeniach. Mhm. Natomiast jeżeli chodzi o właściwości lecznicze, to on musi być, te właściwości muszą być skoncentrowane, czyli tych części nadziemnych jak najmniej, a najlepiej, żeby w ogóle ich nie było.
Chciałem cię zapytać, co można zrobić, jak przygotować ten korzeń pokrzywy, ale mówisz nie, no to ja oczywiście będę pana słuchał. To jeżeli teraz idziemy na tę łąkę, to co? Mhm.
No oczywiście jeszcze są jasnoty, jest bluszczyk kurdybanek, pojawiają się jeszcze mniszki, chociaż one już powoli zaczynają kończyć swoje kwitnienie. Mamy do czynienia z krwawnikami, kwitną babki, może tak do końca nie kojarzymy tej rośliny, że ona kwitnie, ale jak najbardziej ma kwiatostany i kwitnie o tej porze roku.
Zaczyna i wypuszcza potem takie małe, fajne, takie mini pałeczki.
Tak jest, tak. Mhm. To więc mamy to. Jeżeli gdzieś pójdziemy od tej łąki troszeczkę w bok, gdzieś w jakąś linię drzew, no to zaczną się pokazywać nam kukliki, zacznie się pokazywać podagrycznik już też kwitnący, zacznie się pojawiać niecierpek. Mam nadzieję, że gdzieś w państwa okolicy będzie się to pojawiał ten nasz niecierpek pospolity, nie tylko ten drobnokwiatowy.
Ja mam teraz kłopot, bo lista tego jest przeogromna. Na jednym ziele się w takim razie zatrzymajmy. Bluszczyk kurdybanek.
Bardzo się cieszę.
Tak? Co z tym bluszczykiem?
Co z tym bluszczykiem?
Co z niego można zrobić? Na co to jest? Dlaczego to jest?
No to jest, że tak powiem, na referat cały, tak? Mm. Ale bluszczyk kurdybanek to jest roślina na początku...
Czas start, 2 minuty.
Dobrze. Na początku jest to roślina z rodziny jasnotowatych, tak? Czyli będzie współgrała troszeczkę z naszymi jasnotami, ale też z niektórymi ziołami przyprawowymi, które mamy w domu. Jak na przykład z majerankiem, jak na przykład z tymiankiem, albo z bazylią. A może i miętę macie
czyli
w domu.
Czyli co, zebrać i wysuszyć?
No, to by
jako
było
jedno
z lepszych rozwiązań, tylko pamiętajmy, że bluszczyk jest ziołem typowo olejkowym. Jeżeli będziemy go suszyć w za wysokiej temperaturze, no to stracimy te olejki, a jak stracimy olejki, to stracimy też część jego właściwości. I tak, bluszczyk dawniej był wykorzystywany jako przyprawa do mięs. Bardzo zresztą fajny po wysuszeniu. Ja nie lubię jego smaku takiego prosto, że tak powiem, z krzaczka, żeby urwać listek i zjeść. On dla mnie jest za intensywny, ale są osoby, które go bardzo lubią. Natomiast już po przerobieniu, jeżeli zrobimy z niego na przykład jakiś farsz do pierogów albo jakąś taką zieleninę, czy dodamy do sałatek czy surówek w charakterze, no, powiedzmy, przyprawy, no bo nie będzie to główny składnik, tylko dodatkowo taki bluszczyk, no to on wtedy się bardzo dobrze sprawdza. Masło bluszczykowe, bardzo smaczne. Sól bluszczykowa już po wysuszeniu, też bardzo ciekawa sprawa. Można wymieszać naszą zwykłą sól, utrzeć w moździerzu razem z wysuszonym lubczykiem też, ale bluszczykiem i też będzie dobre. To są takie, powiedzmy, kulinarne rzeczy, chociaż tego jest dużo, dużo więcej. Natomiast jeżeli chodzi o jego właściwości lecznicze, to jest to zioło olejkowe, jak wspomniałem wcześniej, ale jest to też zioło gorzkie. I ono będzie z jednej strony oddziaływało, tak jak w sumie wszystkie nasze przyprawy, na przyspieszenie metabolizmu, na lepsze trawienie tego, co zjadamy. Z drugiej strony działa bardzo pięknie, żółciopędnie i żółciotwórczo, co skutkuje tym, że będzie ładnie oczyszczało nam między innymi naszą wątrobę i no, w pewnym sensie chroniło i regenerowało. To jest kolejna rzecz. No i te olejkowe rzeczy związane są już z typowym takim działaniem odkażającym, czyli on będzie działał przeciwbakteryjnie, przeciwwirusowo, przeciwgrzybicznie w momentach takich chorób właśnie jak angina, jak grypa, przeziębienie, tego typu rzeczy, bierzemy sobie na warsztat jako jeden ze składników nasz bluszczyk kurdybanek, robimy napary, pijemy i się kurujemy.
To przede wszystkim zrozumiałem, że bluszczyk kurdybanek, proszę bardzo, jeżeli zbierzecie, to będzie smakowicie i należy raczej zbierać i nie suszyć, nie zostawiać na potem, chociaż można, opowiedziałeś tutaj między innymi o soli, tak? Mhm. Ale zużywamy na bieżąco.
No fajnie by było, tylko no wiadomo, że ciężko jest zużyć go na bieżąco i to też nie jest taka roślina, która będzie nam kwitła przez długi, długi czas. On kwitnie teraz, ale niedługo przestanie kwitnąć. I jeżeli boimy się go wysuszyć, bo no, z jakiegoś powodu wiemy, że nie osiągniemy tych 35 stopni.
A to pytanie brzmi z bluszczyka, to kwiatki zbieramy, czy
zbieramy
liście
ziele,
też?
Zbieramy ziele, czyli on musi kwitnąć, ale zbieramy i kwiaty, i listki. Jeżeli boimy się ususzyć, a mamy trochę miejsca w zamrażalniku, to zamruźmy sobie. Weźmy takie poszczególne gałązki, tak to nazwijmy, tego bluszczyka, zamknijmy w jakimś pojemniczku do zamrażarki i w momencie, kiedy jest nam potrzebny, wyjmujemy pojedynczo tyle, ile potrzebujemy i wtedy nie mamy strat surowca.
No bo to są te zioła, które trudno czasami mieć po prostu pod ręką, tak trudno jest mieć w ogródku, ale możemy takie ogródkowe wyhodować, jeżeli mamy jakiś spłatek, kawałek ziemi. Pewnie. I o tym teraz z Katarzyną Bellingham, jeżeli pozwolisz, a za chwilę z Michałem wracamy do rozmowy. Teraz przenosimy się do zgorzałego, do ogrodu Katarzyny Bellingham.
Ładne kwiaty.
Puk, 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 halo, halo. Przenosimy się do ogrodu Kasi Bellingham. Dzień dobry, Kasiu.
Dzień dobry.
Ja cię chciałem zapytać o zioła, ale zanim o ziołach, proszę państwa, u Katarzyny Bellingham ta sałata już jest taka ho, 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 ho.
Sałata już się kończy.
Ogromna. Już się kończy?
Ale tak, no, to opowiadałam wam, prawda, że będę uprawiała pierwsze moje sałaty w tym roku w inspektach ciepłych, których ciepło jest napędzane obornikiem, świeżym zresztą, krowim, który oczywiście jak się rozkłada, to wydziela energię, jest ciepło i one urosły pięknie. Teraz tak naprawdę je kończymy, ale już zjedliśmy musztardowce, koperek i oczywiście rzodkiewki z tych inspektów.
Gdy to robiłaś, to myślałem dlaczego i po co, bo to taka dla mnie ogromna nowość, ale teraz jestem zachwycony.
No po prostu, żeby można było jeszcze więcej czegoś ciekawego wykombinować w ogrodzie. Ja uwielbiam takie różne pomysły. Wiadomo, że mamy ogród, w którym teraz już są też wysadzone sałaty. Właściwie już wszystko w ogrodzie warzywnym jest wysadzone.
No, ale one dopiero tak na dobre ruszą.
No gdyby ktoś się uparł, to mógłby sobie tam zebrać do sałaty, do takiej michy sałaty, ale tutaj no to one są już ogromne, tak? To już tak jak mówię, już się kończą i teraz miejsce w inspekcie będzie pod melony, tak? Albo jakieś arbuzy.
Ale o ziołach jednak. Dzisiaj jak zrobić zielnik, bo wydaje mi się, że to jest dobry czas. Właśnie teraz, może trochę nawet za późno, żeby pójść do jakiegoś ogrodnictwa i nakupić sobie sadzonych ziół.
Nie, no ja myślę, że jeszcze spokojnie, jeszcze można. Jest maj. Maj to jest dobry okres na sadzenie roślin z doniczek, a tu wiadomo, zioła będą najczęściej w doniczkach sprzedawane w tym momencie, dlatego że jeszcze nie ma takich, no teoretycznie nie powinno być jeszcze upałów.
A wydaje się, że już jest po tym majowym zimnie, takim dokuczliwym w tym roku.
Tak, to znaczy, no oczywiście tak, faktycznie większość naszych ziół w ogrodzie ziołowym, bo zielnik to bardziej bym powiedziała, że to jest zeszyt, do którego wklejamy takie suche roślinki, prawda, gdzie podpisujemy, to jest zielnik, a ogród, w którym rosną zioła, to prawdopodobnie ogród ziołowy.
Będę się dotrzymał.
I tam oczywiście, tak jak zawsze opowiadam osobom, które odwiedzają mój ogród, że naprawdę warto jest rozdzielić zioła jednoroczne, takie, które potrzebują troszeczkę lepszej ziemi, jak na przykład zioła przyprawowe, takie jak rukola, czy bazylia, majeranek, ja właśnie mam tutaj piękny majeranek odmiana Wenecja, to one naprawdę będą lepiej się czuły po prostu wśród warzyw i kwiatów w warzywniku, dlatego, że tam jest lepsza gleba, a takie zioła, typowe krzewinki zioła, jak powiedzmy, mięta to jest w ogóle inny człowiek, inne zioło, porozmawiamy osobno ewentualnie, nie zaliczam, ale takie krzewinki jak właśnie czy szałwia lekarska, czy lawenda, czy czomber, czy no dużo.
To mnóstwo lubią
mieć ziemię bardzo ubogą, dlatego je uprawiamy w oddzielnej części ogrodu.
Ziemia uboga, to znaczy trochę ziemi, a trochę piasku czy żwirku.
Tak, żwirek i miejsce też nasłonecznione mocno, bo one pochodzą zazwyczaj z nad właśnie no, z takich terenów
śródziemnomorskich.
Terenów nad Morzem Śródziemnym dokładnie, więc one potrzebują więcej ciepła. No, oczywiście tymianek również
o
w piasku rośnie, prawda? Tymianek rośnie w piasku.
Tak? Bo mięta to jest takie typowe zioło, które wydaje mi się każdy może mieć. Jak nie w ogrodzie, to w doniczce. I zawsze
ma i musi. Mięta jest fantastyczna. Do wszystkiego można naprawdę dodawać troszeczkę mięty, jak będą młode ziemniaczki, to warto jest gotować w wodzie z kilkoma listkami mięty. Przepyszne są. Już właściwie są młode ziemniaczki. Ja teraz u siebie w ogrodzie, jak przychodzą goście w weekendy, to tutaj jest lemoniada. Też robię ją tylko i wyłącznie w tej lemoniadzie jest... Nie ziemniaków, tylko z mięty. Jest garść mięty z ogrodu i są cytryny. I to wszystko jest miksowane, potem przecierane przez sito. No to jest mięta, to jest super. Już nie wspominam o jakichś drinkach, ale ostatnio nawet zrobiła koleżanka bardzo pyszne ciasto rabarbarowe, ponieważ rabarbar teraz też jest w sezonie. I też w nim było troszeczkę mięty. No po prostu bosko. Wszyscy powinni uprawiać miętę, bo jest łatwa, trudno ją zabić. Ale trzeba uważać. W donicy, w domu, na balkonie, na parapecie nie ma problemu. Ale zanim wysadzimy ją do ogrodu, to pomyślmy, czy aby na pewno ona powinna w tym miejscu rosnąć, ponieważ ona się strasznie rozrasta. Mięta jest jak ogień. Ona ma takie takie kłącza, tak? Tym kłączami się rozłazi po ogrodzie. Ja akurat mam takie miejsce, gdzie chcę, żeby była. I tak po wielu latach musiałam troszkę zredukować jej to stanowisko, bo się mocno rozrosła. Ja u siebie uprawiam miętę jabłkową, która ma takie kutnerowate listki mięciutkie, takie szare, duże dosyć liście. Uwielbiam ją, pyszna do herbat. Suszę ją i potem robię z niej herbatę.
A ja lubię najbardziej tą klasyczną, taką starą miętę. Po prostu,
no nie wiem, czy lubisz najbardziej, a masz tą drugą? Spróbowałeś?
Mam tą drugą, tak. I właśnie wydaje mi się, że ona nie jest do wszystkiego. Wiesz?
Może nie do wszystkiego. Faktycznie nie wrzuciłabym takiego włochacza do jakiejś mojito pewnie, tak. To prawda akurat. Tak jest, ale... Każda mięta. Nie ma znaczenia, czy ona ma owłosione listki, czy ona nie ma owłosionych, czy małe, czy duże, czy kolorowe, bo czasami są mięty również ananasowe, takie troszkę w ciapki.
Są teraz i truskawkowe, i czekoladowe,
tak,
i cytrynowe.
Tak, ale wszystkie mięty będą się rozrastały na maksa. Także uważajcie, zanim ją posadzicie do ogrodu, można ją posadzić, na przykład niektóre osoby w ten sposób to robią, że sadzą do donicy. I donice wsadzają do ogrodu, ale do gleby w ogrodzie. Ale wtedy pamiętajcie, żeby ta donica troszkę po pierwsze wystawała z ziemi, a po drugie, żeby ta mięta była troszkę głębiej posadzona, ponieważ te kłącza są w stanie przejść przez brzeg doniczki i sobie pójść dalej. Musicie mieć myślę.
Uwaga, mięta wędruje.
Mięta bardzo wędruje.
Eksploruje ogród.
Bardzo, ale jest świetny pomysł. Ja na przykład tutaj często, mój ogród jest taki troszkę wiejski, sielski, czarodziejski. Ja mam różne pojemniki do roślin i na przykład bardzo często uprawiam miętę w takich starych skrzynkach po jabłkach.
Można.
Ale takich, nie takich niskich, tylko takich wyższych. Teraz to właściwie już...
I wykładasz jakąś folią?
Ja wykładam folią, dlatego że te skrzynki mają przestrzenie pomiędzy tymi deskami, żeby
tak
po prostu
jest.
Ziemia nie wypadła.
Dla mnie to jest oczywiste.
Więc ja wypełniam,
ale oczywiście... Myślałeś, że to zarzut, tak? Że folia. Nie.
W dnie robię oczywiście otwory. Aha. I do tego tylko są różne. Ja tutaj teraz mam u siebie sporo dali, karp i widzę, tak patrzę na nie, że to są takie niskie, prawda, skrzynie. One nie będą się to nadawały. One mają z 20 cm 30 max wysokości. A te, o których mówię, to muszą mieć jakieś 50 cm
klasyczna skrzynka drewniana na jabłka.
Dokładnie. I naprawdę pięknie w tym wyglądają mięty, bo mięty są też takie naturalne. Można sobie wtedy na przykład zrobić 3 skrzynki. W każdej skrzynce posadzić inną miętę, czy marokańską, czy tą owłosioną, czy jeszcze cytrynową, chociaż to nie ma chyba sensu. I naprawdę można korzystać. Dlatego, że zioła są cudne, są zdrowe, są aromatyczne i naprawdę uważam, że upiększają nasz świat.
Początek zabawy ze ziołami to zdecydowanie mięta. Moim zdaniem to jeszcze bazylia, bo też chyba prosta i łatwa w uprawie. O bazylii to za moment jeszcze kolejne spotkanie z Katarzyną Bellingham.
Ładne kwiaty. Ładne kwiatki.
Można miętę, proszę bardzo, hodować w domu na parapecie, można w ogrodzie, tylko uwaga, bo mięta chodzi, ładzi, ucieka, ale miętę trudno zniszczyć. Taka jest żywotna. To rady Katarzyny Bellingham. Za chwilę wrócimy do bazylii, a bazylia jest zupełnie, zupełnie inna. W studiu Michał Konkel-Słowiański, zielnik. To wszystko powiedziałeś, to są rośliny jasnotowate.
Tak, jasnotowate jak najbardziej. No i oczywiście możemy hodować miętę, a możemy pójść sobie gdzieś nad wilgotną łąkę, nie? Albo do lasu, gdzie jest kawałek jakiegoś strumyka i zebrać sobie dziką miętę. Oczywiście musimy też uważać, który gatunek mięty zbieramy, bo w tym wypadku możemy naciąć się na taką jedną, która jest trująca. Nazywa się mięta polej. Tak, ładne nazwanie, polej, że to od polewania. Tak. I to jest taka
trucizna.
To jest taka mięta, która generalnie może działać trochę odurzająco na nas między innymi. Nie?
Są takie mięty? Nie przypuszczałem zupełnie.
Takie mięty,
wydawałoby się, że nie ma bardziej przyjaznej rośliny od mięty.
Mięta
to się
jest,
nie można pomylić.
Mięta jest w ogóle bardzo ciekawą rośliną, bo mięta, o której najczęściej się rozmawia, myśląc o mięcie, to jest mięta pieprzowa. I to jest generalnie miks gatunków. Natomiast jest to mięta bogata w mentol, no bo mięta kojarzy nam się z mentolem. Tak. Wyobraź sobie, że większość gatunków występujących w Polsce, tych dziko rosnących, nie ma albo wcale, albo ma bardzo niewiele mentolu.
To są mięty niepachnące miętą?
Tak.
Po co jest taka mięta w takim razie? Tak. Matko naturo.
No właśnie. I generalnie z jednej strony to jest fajne, bo one mają ciekawe smaki, to trzeba przyznać, ale z drugiej strony, jeżeli chcemy, jeżeli mamy na przykład jakąś mieszankę i w tej mieszance występuje mięta, no to chodzi w tej mięcie o to, żeby był mentol, więc jak my nazbieramy sobie naszej mięty, która tego mentolu nie ma, no to nie będzie tego działania. Nie? Także to też na to trzeba zwrócić uwagę, że jeżeli akurat tutaj w przypadku mięty, jeżeli potrzebujemy z dużą ilością mentolu, to nie ma takiej szansy, żebyśmy ją zebrali na dziko. Musimy ją jednak za radami tutaj Kasi wyhodować.
A teraz wiosną, latem, gdy świeci słońce, to mięty używamy no przede wszystkim dla przyjemności, tak? Żeby ta lemoniada, no tak, no żeby tak. To mojito.
Orzeźwiająco.
Orzeźwiająco. A zupełnie inaczej jest z miętą, gdy używamy ją zimą w postaci wysuszonej.
No, jak najbardziej, bo to, wiesz, no zawsze to wykorzystanie czy zamysł, jaki chcemy osiągnąć, będzie troszeczkę narzucało nam to co chcemy później z tym zrobić, więc jeżeli my... Patrzę za okno i chciałem powiedzieć, że w piękny, ciepły dzień,
a ta druga połowa dzisiaj dnia ma być już słoneczna, wiesz?
Ale faktycznie, jeżeli byłoby ciepło, jeżeli byłoby duszno, parno, chcielibyśmy się orzeźwić, no to taka fajna lemoniada z dodatkiem świeżej mięty będzie wyśmienita. Natomiast jeżeli mamy jakieś problemy, czy to gastryczne, czy to będą problemy związane z grypą, z przeziębieniem, to pamiętajmy, że mentol to jest też taka substancja do tłuczenia bakterii między innymi.
Wiesz, babcia radziła zawsze, gdy brzuszek bolał, napij się mięty między innymi.
Tak, tylko że z tą miętą to w przypadku młodego człowieka to jest... Na 99% trafimy, że mięta pomoże. Natomiast musimy pamiętać, że mięta faktycznie działa na układ pokarmowy, ale ona działa między innymi zwiększając wydzielanie soku żołądkowego. Więc jeżeli taki boli mnie żołądek, a mam problemy na przykład z wrzodami i boli mnie z innego powodu niż mięta mogłaby pomóc, a ja sobie przygotuję tę miętę, no to dodatkowo stworzę to, że na te moje wrzody będzie oddziaływać większa ilość kwasu solnego w żołądku i będzie mnie bolało jeszcze bardziej, mięta mi nie pomoże.
Rozumiem. Czyli jak masz wrzody na żołądku, to raczej z tą miętą ostrożnie.
Tak, mięta sprawdza się bardzo dobrze wtedy, kiedy my mamy problemy z trawieniem, w sensie, że tam jest albo za mało tych kwasów, albo coś się stało takiego, że za bardzo się nasz żołądek nie rozruszał i nie może wszystkiego przetrawić, co tam w nim siedzi. Wtedy możemy skorzystać z mięty. Natomiast jeżeli mamy do czynienia z innymi schorzeniami, no to wtedy ta mięta, czy w ogóle jakieś takie ostre... zioła, które będą zwiększały wydzielanie żołądkowe, to nie będzie najlepszy wybór. Wtedy sięgnijmy po krwawnik, rumianek, w ten sposób.
Rozumiem, zawsze jest jakieś ale.
No niestety.
Tak jest właśnie Michał Konkle-Słowiański, zielnik, który kocha i szanuje zioła i chętnie o nich opowiada, ale... Tu następują trzy kropki. Tak. To my teraz postawimy trzy kropki muzyczne, jeżeli pozwolisz. Za chwilę jeszcze raz połączymy się z Kasią Bellingham, z jej ogrodem i porozmawiamy, jak już wspominaliśmy, o bazylii. 603-06-06-06 to jest audycja Ładne Kwiatki, a 603-06-06-06 to nasz SMS-owy numer.
Ładne Kwiatki.
Halo, halo, ogród Katarzyny Bellingham, z Kasią kolejne spotkanie. O bazylię chciałem cię teraz zapytać. Miętę mamy już
ogarniętą.
Za nami, ogarniętą.
Ale bazylia charakteryzuje się tym, że ma bardzo cieniutkie listki i tak naprawdę ma bardzo miękkie pędy. Więc jeżeli coś jej tylko nie będzie pasowało, to ona zaraz zgnieje, oklapnie, już jej nie ma. Trzeba bardzo, bardzo powoli. Najlepiej jest zrobić tak. Przynieść do domu taką bazylię ze sklepu, postawić sobie do jakiejś ładnej osłonki. Nie ma sensu jej przesadzać, ona nie potrzebuje więcej ziemi. Postawić sobie na parapecie piękne, taki bazyliowy parapet sobie zrobić i skubać owszem do potraw, ale pozwoli ci troszkę podrosnąć, troszkę zmężnieć, bo też jak ona stoi na parapecie, to nie ma tak za dużo dookoła siebie konkurencji, innych bazylii czy czegoś, czy tego światła takiego nieprawdziwego, no, naturalnego.
Wiatr i chłód jeszcze.
Ale nie, no w domu na parapecie.
Rozumiem, tam, mogą być na zewnątrz ten wiatr i chłód.
Ale jeżeli są w środku, bazylia to jest poza tym roślina, która kocha ciepło. Ja jeszcze swoje nie wysadziłam do ogrodu. Ona jest bardzo delikatna na przymrozki, na chłody. Na przymrozków już nie będzie, ale na chłody.
Moje doświadczenia są takie, że wszystkie bazylie, które liście mają w kolorze zielonym, są trudne w oprawie. Wszystkie bazylie, które są takie krzewiaste, wielkie.
No te purpurowe takie.
Te purpurowe, takie fioletowe.
No są
tak?
Cudowne.
No to one są nie dość, że cudowne, to jeszcze zawsze się udają. Koniec.
Tak, ale one są zupełnie inne. One mają zupełnie inną budowę pędów. Po prostu są trwalsze. Sadzimy do gleby taką bazylię na wiosnę i ona do późnej jesieni rośnie. Nie ma szans z taką bazylią inną, nawet gdybyśmy cały czas ją uszczykiwali. No naprawdę, my się na różne sposoby uprawiamy tutaj bazylię, ale ona po prostu jest za delikatna. Warto jest nawet dwa razy w roku sobie robić, albo nawet trzy, jak zaczynamy wczesny sezon, na przykład w tunelu. No takie rzuty bazylii, nie?
No to mięta i bazylia. Myślę, że od tego można zacząć swoje przygody z ziołami.
Tak, i też wiesz dlaczego? Z tego względu, że to są dwie zupełnie inne rośliny. Mięta jest trudną do zabicia byliną, która jest agresywna, mocno się rozrasta. Można ją dzielić przez podział korzenia na przykład, oczywiście również przez sadzonki, tak jak mówiłam. Jej nic nie zabije, jak będzie w ogrodzie, tak? Ona jej, pogoda jej nie zabije. Naprawdę trudno ją zabić, tak? A bazylia jest delikatna. Bardzo łatwo jest ją przeziębić, bardzo łatwo ją przemoczyć, bo zgnije albo będzie jej chłodno, bo będą takie zimne noce, słuchajcie, jak do 5 stopni, to jest zimno dla bazylii, nie? Także zupełnie inne rośliny, dwie zupełnie inne grupy roślin. Także można na tych grupach nauczyć się potem uprawy wielu innych roślin.
No. To jedna to swojska dziewucha, tak?
Tak, mięta to swojska dziewucha.
Tak jest. A bazylia to księżniczka.
Piesek francuski, tak.
I ma fochy.
Dokładnie, trzeba bardzo uważać. No ale to jest fantastyczne, wiesz, jak my na przykład uprawiamy bazylię tak na dużą skalę, oczywiście dla siebie tylko tutaj, ale możemy wtedy robić niesamowite pesto, dlatego że do pesto potrzebujesz dużo bazylii. Mm-hmm. My po prostu wychodzimy i zbieramy ogromne ilości tej bazylii, a trzeba uszczykiwać, bo jak się będzie nie zbierać, nie uszczykiwać, to ona zacznie kwitnąć, no bo każda roślinka jest po to, żeby na tym świecie, żeby zakwitnąć i się rozmnożyć, prawda? Wytworzyć nasze kwiaty, nasiona, się rozmnożyć. Więc jak ona zakwitnie, wytworzy nasionka, no to ona potem już nie będzie wypuszczała takich pięknych liści.
Nie będzie miała po co tego
robić. Nie będzie miała, tak. Także, żeby bazylia miała ładne, duże liście, zresztą mięta też i każda inna roślina, z której pobieramy liście, to trzeba ją regularnie uszczykiwać.
Co jeszcze możemy zrobić bardzo szybko? Myślę sobie oregano i tymianek.
Oregano i tymianek, oczywiście. Oregano to
one już zupełnie nie wymagają żadnej opieki.
Naprawdę, szczególnie oregano, to jest wszędobylska roślina, rośnie tutaj naturalnie w Polsce, rozsiewa się wspaniale i jest bardzo miododajna i kochają ją wszystkie owady, kochają ją motyle. Motyle to po prostu wariuje na jej punkcie. Więc ja u siebie generalnie mam taki pas ziół pod tymi moimi jabłonkami, które rosną, przywiązywane na poziomo, znaczy tak na płasko do płotu przy sadzie. I ja pod tym mam taką długą rabatę ziołową i tam posadziłam kilka oregano. I oczywiście bardzo mocno się rozsiały, ale pozwalam im wszędzie rosnąć, gdzie tylko chcą. Są super piękne i tutaj akurat zupełnie się nie zgadzam. Tutaj ale nie przycinamy kwiatów.
Poduszki oregano bardzo ładnie wyglądają, tak? Poduszki. One tworzą taki ogromny, wielki
dywan. Tak, jak najbardziej, ale to też tworzą dywany piękne
z
również.
Z drobnymi listkami.
Również tymianki. I czomber górski. I też jest jeszcze taka bardzo fajna ziółko orzanka. Dużo jest fajnych ziółek, ale to wszystko, o czym teraz mówimy teraz, to są już rośliny, które naprawdę będą rosły w bardzo ubogich glebach i które trzeba raz w roku przycinać do ziemi. I tyle.
Bardzo dziękuję za to spotkanie, za te porady, bo to jest takie męskie podejście do ogrodu, że sadzimy rośliny te, które tylko są praktyczne, które możemy potem skubnąć, zjeść, no, coś z nich zrobić.
Moje ulubione podejście do ogrodu.
Cała reszta już jest.
Prawda jest taka, że ja też na pierwszym miejscu mam tutaj ten mój ogród użytkowy. Ja uwielbiam ogród kuchenny i w nim mam i zioła, i warzywa oczywiście, i owoce, i też kwiaty na kwiat cięty. Ja lubię wszystko to, co mogę uprawiać, a potem przynieść do domu. Tak? Dlatego, że ja nie chcę ogrodu zostawiać w ogrodzie. Ja chcę go mieć również w domu, ja chcę go jeść, ja chcę go wąchać, ja chcę z nim polewać, posypywać i w nim spać. I się jeszcze kąpać najlepiej.
A wszystkim leniuchom to polecam, teraz przenosimy się do rozmowy z Michałem. Michał Konkel-Słowiański, zielnik, bo on nie sadzi, nie sieje, tylko zbiera. Taki leniuszek. Dziękuję, Kasiu.
Dziękuję serdecznie, pozdrawiam.
Ładne kwiaty.
W studiu Michał Konkel-Słowiański i zielnik. To z lenistwa, to chodzenie po łąkach i po lasach, borach?
z lenistwa trochę i pewnie z niewiedzy, tak? Bo jakbym miał taką wiedzę o ogrodnictwie, to bym może i trochę spróbował.
Stacjonarnie jakoś tak.
Tak, a tak to wolę pójść sobie na łąkę do lasu i tam uszczknę.
Rzeczywiście całe mnóstwo ziół, bazylii, no to nie znajdziemy w Polsce.
No
tak?
Nie, będzie trudno.
Ale innych, tych takich przyprawowych, to znajdziemy. One się trochę inaczej mogą nazywać.
Troszeczkę inaczej się będą nazywały, natomiast jeżeli będziemy pogrzebieni trochę w tych nazwach łacińskich, to będziemy widzieć, że one są ze sobą spokrewnione. No bo oczywiście, jak wspomniałem wcześniej, miętę znajdziemy normalnie na dziko. Lebiotka, czyli to oregano, o których wspomniała Kasia, rośnie u nas też. Tymianek, czyli tak naprawdę macierzanka tymianek, którą kupujemy jako przyprawę, u nas na dziko nie rośnie, ale na dziko znajdziemy macierzankę piaskową. Troszeczkę słabiej pachnie niż ten przyprawowy tymianek, ale jest doskonałym odpowiednikiem. Jest takich roślin przyprawowych jest sporo w Polsce,
no,
które możemy wymienić.
No to jest teraz pytanie, czy te dzikie rośliny, dzikie zioła są lepsze od tych uprawowych, czy może jest odwrotnie, że gdy zbieramy dziko rosnące rośliny, to nie wiemy, czy tam ktoś nie używał jakiejś chemii, bo obok jest pole pana rolnika.
No cóż, ja muszę powiedzieć to, co zawsze, wiesz, to zależy.
Tak. Dziękuję bardzo.
Bo generalnie wygląda to w ten sposób, że jeżeli masz roślinę hodowlaną i roślinę dziką, która musi wywalczyć sobie każdego dnia życie, i żeby wyrosnąć i żeby się rozmnożyć, to ona będzie mocniejsza w działaniu, ona będzie miała więcej związków czynnych. Zawsze roślina dzika będzie lepsza, ale z drugiej strony jest dokładnie to, co mówisz. Nie mamy kontroli nad tym, gdzie ta roślina rośnie, co tam wcześniej było, jaka ta gleba jest, jakie zanieczyszczenia, tego nie wiemy. Więc to z jednej strony faktycznie ja zawsze tutaj wspominam, że jeżeli mamy wybór, no bo czasami nie mamy takiego wyboru, bo dana roślina u nas nie rośnie, jak bazylia, prawda, to musimy sobie to wyhodować. Natomiast jeżeli mamy wybór, to te dzikie będą co do zasady lepsze, no ale musimy wiedzieć, gdzie.
Te wyhodowane będą zdecydowanie chyba lepsze od tych kupowanych w sklepie. Myślę o bazylii. Jeżeli my taką bazylię wyhodujemy w domu na naturalnym nawozie, to ona będzie miała w swoim składzie wszystko, co powinna mieć bazylia.
To znaczy tak.
Ta hodowana gdzieś w warunkach do sklepu, przemysłowych, no to ona jest hodowana,
no
nawet nie wiem, czy ona słońce widzi. Chyba nie, ona jakieś
lampy
widzi.
No może właśnie tak być. To znaczy, bo żebyśmy się dobrze zrozumieli. To nie jest tak, że ja mówię, że te hodowlane rośliny, to one są złe.
One są bardzo dobre.
Nie w tym kierunku, tylko pytanie twoje było, która generalnie tam mogłaby być lepsza i faktycznie ta, która jest zmuszona do tego, żeby sama sobie wyrwać wszystko,
tak.
No będzie silniejsza. Jeżeli będzie silniejsza, będzie miała trochę więcej tych składników. My hodując, dbając o te rośliny, z jednej strony sprawiamy, że no one są zaopiekowane. Skoro są zaopiekowane, no to one aż tak bardzo starać się nie muszą. Ale są zdrowe i są bardzo dobre. To nie ma dwóch zdań.
Najważniejsze, żeby ten ogród, jak ogród Katarzyny Bellingham, był ogrodem po prostu naturalnym.
Tak jest.
Prowadzonym
oczywiście,
z naturą i zasadami ekologii. Z bazylii można zrobić pesto. A też Michał wspomniał gdzieś tam między słowami i piosenkami, że ho, ho, ale pesto to możemy zrobić ze wszystkiego albo z wielu innych rzeczy.
Tak, oczywiście. No bo jak mamy bazylię, jak możemy sobie ją wyhodować, czy mamy ochotę ją sobie gdzieś tam trzymać w domu, to jak najbardziej pesto z bazylii jest przecież przepyszne.
Klasyka gatunku.
Tak, ale jeżeli ktoś ma tyle czasu co ja, czyli nic, i po prostu wychodzi i patrzy, gdzie tutaj coś
rośnie
i co można zerwać, no to trzeba się wtedy uzbroić w cierpliwość, bo trzeba coś znaleźć, no i potem też troszeczkę wyobraźnię, żeby z innych składników to zrobić. Takimi składnikami świetnie komponującymi się na pesto będzie podagrycznik. Tak, Kasia wspomniała o tym, że mięta rośnie jak szalona, tak? Jak jej nie będziemy pilnować. A podagrycznik, jak nam wejdzie na działkę, to w ogóle jest tragedia.
To jest
w ogóle roślina, której nie staramy się na tej działce mieć, a ona tam sama przychodzi.
I tutaj teraz moja uwaga, podagrycznik, na niego był sezon, gdy on był młody, tak? Gdy był malutki,
oczywiście,
i świeżutki.
To świeże zioło.
A teraz już jest taki wielki, taki dorodny, czy jeszcze nadaje się na coś i do czegoś?
On będzie teraz coraz bardziej cierpki, więc już tam za bardzo nie będzie smakował. Natomiast zawsze możemy trafić na taki teren, który był już skoszony. I on wtedy będzie znowu wybijał młodziutki. To muszą być takie pojedyncze listki. Jeżeli będziemy widzieć, że one rosną, takie pojedyncze, to są ok, będą dobre. Jeżeli nie, to oczywiście dobrym sposobem będzie też pesto z bluszczyka kurdybanka, który jeszcze szaleje tutaj u nas na północy, jeszcze bardzo mocno kwitnie. Wiem, że na południu to już dawno jest po sezonie, po bluszczykowym sezonie, ale u nas jest jak najbardziej w dużej ilości. A jeżeli nie, a macie możliwość, tylko błagam, nie żeby zaraz całe drzewo zniszczyć, ale jak macie lipy, liście lipowe, o tak, to jest coś, co mi smakuje
lipowe
bardzo
pesto? O tym też nie słyszałem.
Ja nie wiem, czy ktoś jeszcze poza mną to robi, chociaż pewnie tak jest, bo to się zawsze komuś wydaje, że wpadł na ciekawy pomysł i tego nikt nigdy w świecie nie zrobił.
Co, świeże listki lipy, czy świeże kwiaty lipy?
Świeże listki.
Listki.
Listki. One są takie fajne, śluzowe, więc to taką ciekawą fakturę całe to pesto
i
będzie.
I mieszamy z oliwą, tak?
Mieszamy z oliwą, z orzechami. No, tak jakbyście robili pesto, tylko że ten główny składnik zielony po prostu wymieniacie, tak? Czy to będzie bazylia, czy to będzie bluszczyk, czy to będzie właśnie, czy to będą liście lipy. Spróbujcie z tą lipą, bo
no
jest naprawdę
to jeszcze
fajne.
Polska klasyka gatunku, jeżeli chodzi o pesto, no to pesto możemy zrobić z czego?
Nie wiem. No
podobne
ja...
do marchewki, proszę pana? Tylko
z pietruszki?
Białe? Z pietruszki.
Z pietruszki? No dobra, no okej. Okay. Dla mnie pietruszka jest dość mocno, znaczy jest za intensywna, że tak powiem. Ja bym jej... Ja używam tak w niewielkiej ilości jako przyprawę. W sensie, że tam mogę sobie pociachać do ziemniaków.
Z tym pesto generalnie to jest chyba tak, że samo w sobie pesto jest za intensywne, zawsze za intensywne. Ty powiedziałeś o bluszczyku kurdybanku, tak? I na początku wspominałeś, że on jest za ostry, za cierpki, tam, za gorzki.
Ale on jest... Właśnie,
to a potem, jest... gdy go w formie pesto podasz z jakimś makaronem
tak,
na przykład,
tak,
no to ten zapach, ten zapach smaku, on się dobrze rozkłada.
Dlatego ja zawsze mówiłem właśnie, że ten świeży listek, to jest coś, co ja tego nie przełknę, ale jak już przerobi się, to faktycznie te rośliny zyskują zupełnie inny smak, jednak w przypadku pietruszki to jest dla mnie dalej za intensywne. I pesto z pietruszki mógłbym, ale tak po prostu delikatnie jako taką przyprawę,
kropelkę,
jako taką
tak?
wisienkę na torcie.
A ja owszem, a ja tak. No ale to są już gusta i guściki i każdy ma swoje smaki. Na łące, co ważnego teraz jeszcze spotkałeś i znalazłeś na łące i co jest ziołem jakimś takim, jak młodzi ludzie mówią, łatwym do ogarnięcia. Bo takich dzisiaj rozmawiamy, tak?
Tak jest. No sporo jest tych łatwych do ogarnięcia. Glistnik jest łatwy do ogarnięcia. Mak polny jest łatwy do ogarnięcia. Mak polny to jest w ogóle samograj, bo jak widzimy te czerwone płatki maku.
To widać.
To po pierwsze widać z daleka, po drugie z niczym. Tego, mam nadzieję, nie pomylimy. Ja już tak mówię z ostrożnością, bo wiem, że ludzie potrafią różne rzeczy pomylić, ale myślę, że maku czerwonego z niczym innym nie pomylą. I te płatki są fajne, szczególnie jeżeli mamy ochotę się wyspać, troszeczkę tak rozluźnić i wypocząć, to na wieczór robimy sobie napar z płatków maku.
To jest znowu jakaś historia zupełnie nieoczywista, bo mak kojarzy się z makiem, tak? Używanym
tak
najczęściej do makowców w okresie świąt Bożego Narodzenia na przykład.
No jest jeszcze jeden sposób wykorzystywania
ale
maku.
Ale o tym cichosza.
Tak, natomiast płatki maku są fajne, nie posiadają żadnych takich dziwnych związków. Posiadają natomiast właśnie substancje działające uspokajająco.
Tak, lekko uspokajająco.
Tak, i nasennie. Nie mają żadnych alkaloidów silnych, tak? To
dobrze.
Właśnie, żeby był spokój. Można podawać takie płatki spokojnie dzieciom gdzieś tam w wieku 5-6 lat na wieczór, żeby sobie spokojnie noc przespały. Osobom dorosłym też dla odprężenia, dla dobrego snu. Natomiast nie warto takiej herbatki z maku robić sobie gdzieś przed jakimiś, nie wiem, czy wykładami, czy jeżeli musimy się skoncentrować, bo naprawdę od razu mówię, ona potrafi zwalić z nóg. Nie w złym słowa znaczeniu, ale faktycznie działa dość mocno, działa dość pewnie.
Otępiająco.
No nie tyle otępiająco, ale faktycznie zaraz nam się zachce spać i ten sen będzie dość intensywny i taki naprawdę... No to obudzimy się rzeźcy, tak?
Płatek maku do herbaty. O tak, tak? Jeżeli
no trochę więcej. Cztery do ośmiu tych płatków.
Naprawdę, tak? No. Takie proporcje?
Tak jest.
Teraz
tak.
Nie żartujesz.
Nie, nie żartuję. Mm-hmm. Do dwóch maków, czyli osiem płatków, tak? No bo w jednym maku mamy cztery płatki, to osiem zupełnie dla dorosłego, a jeden mak, czyli cztery płatki dla dzieci.
No, a jeżeli chodzi o smak, aromat, zapach maku, płatków makowych... No bo są takie płatki, mm-hmm. które intensywnie tak nie, pachną tutaj... i smakują, myślę, dzika róża.
Dla mnie to jest, zawsze ciężko mi powiedzieć, jak jest coś, co obojętny w sumie smaku nie ma właśnie. Mm-hmm. Tak, to jest w sumie obojętne. Możemy, tutaj nie zależy nam na żadnych związkach gorzkich, tego typu rzeczach, więc jeżeli chcemy na przykład podać dzieciom, to możemy to dosłodzić sokiem malinowym, czy nie, jakąś inną konstrukcją, którą tam ewentualnie dla tych dzieci mamy przygotowaną. A jeżeli chodzi o dorosłych, to myślę, że to jest tak nienarzucający się smak, tak delikatny, że spokojnie dadzą sobie
będziemy
radę.
Będziemy kończyli tę audycję.
No właśnie.
No, tak.
No właśnie.
Jak mowa o płatkach maku. Ale też można dodać do herbaty. Ciekawe, czy coś takiego jest, tak? Bo są te wszystkie jesienne, zimowe herbaty. One są bogate w składniki. Ładnie też wyglądają, prawda? No to być może znajdziemy przepis i sposób na letnią herbatę, która by ładnie wyglądała. Płatek maku do tej herbatki, to już jest pierwszy składnik.
Tak, to może być pierwszy składnik, natomiast generalnie trzeba też pamiętać, że płatki maku dość słabo się suszą. Znaczy nie tyle słabo, co ciężko się suszą, bardzo szybko czernieją i wtedy już ładne nie są.
Ale nie, mówimy o
tak,
letniej herbacie,
o świeżej.
Tak.
No to jak najbardziej płatek maku, ja bym do tego dodał trochę rumianku tego... bezpromieniowego, czyli tego tak zwanego psiego rumianku.
Czyli kolejne kwiaty.
Tak, dodałbym do tego trochę krwawnika, dodałbym do tego, jakbym znalazł kawałek mięty, jakieś takie zioła rześkie, tak? Możemy dodać listki na włoci delikatne, nie ma problemu. Możemy jakąś przytulię sobie tam wrzucić, możemy tam uszknąć troszeczkę naszego kurdybanka. No, to już zależy od tego, jaki smak chcemy osiągnąć, w którą stronę chcemy iść, żeby to było bardziej takie wytrawno-cierpkie, czy żeby jednak troszeczkę tej nuty słodyczy miało to...
No to być może jeszcze nad tym przepisem popracujemy. Iced tea, dobra na lato, gdy słońca będzie więcej, gdy będzie tak cieplej, to w naszym studiu ponownie pojawi się Michał Konkol, słowiański zielnik, pojawi się za 2 tygodnie.
No, chyba nie, chyba trochę
chyba
później.
Nie? Chyba trochę później, później. Bo pan wyjeżdża, tak?
Wyjeżdża, tak jest.
Na czym?
Coś może, chyba, że się uda.
Jeszcze jest magia radia, proszę pana. Można się pojawiać tu i tam i w tym samym
może
miejscu.
Może tak będzie.
O tym samym, w innych miejscach o tym samym czasie. Michał Konkol, słowiański zielnik.
Dziękuję bardzo.
Włodzimierz Raszkiewicz. To była audycja Ładne Kwiatki.
Ładne Kwiatki.